8 minut po godzinie 9, komentarze w Radiu Gdańsk. Jacek Naliwajek, witam Państwa bardzo serdecznie. Wraz ze mną Maciej Naskręt, Trójmiasto.pl.
Dzień dobry Państwu.
Marek Ponikowski, Uniwersytet Gdański.
Dzień dobry.
A na łączach w Warszawie Maciej Wośko, redaktor naczelny tygodnika ABC.
Dzień dobry Państwu.
O, słychać. Słychać. Trochę głośniej, jakbyś Maćku mówił, to będzie ciebie, będziesz przebijał przez nas mocno i będzie ciebie słychać. Bardzo się cieszymy, bo to kolejny gdańszczanin, który w Warszawie robi karierę i który razem z nami będzie komentował te wydarzenia w dniu dzisiejszym. Prosiłem was, żebyście obejrzeli bądź przeczytali to, co wczoraj w TVP Info mówił prezes Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, bo wydawało się, że albo przynajmniej takie było oczekiwanie, że być może padnie jakaś propozycja porozumienia, propozycja wspólnego rozwiązania sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. No chyba nie padła żadna taka propozycja, bo prezes Jarosław Kaczyński mówił w TVP Info, że w Polsce obowiązuje konstytucja i nikt nie ma prawa jej łamać. Mówił też, jak rozumiem, trochę wypominając ministrowi spraw zagranicznych, że moglibyśmy nie brać pod uwagę tego, co powiedziała Komisja Wenecka, gdybyśmy się do niej nie zwrócili. Traktujemy te opinie poważnie, ale w ramach polskiego prawa i konstytucji. W Polsce obowiązuje konstytucja i nikt nie ma prawa jej łamać. Tak samo podlega jej Trybunał Konstytucyjny, mówił Jarosław Kaczyński, więc nie zarysował pola do porozumienia. Tego pola też nie zarysował w dzisiejszym wywiadzie szef klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Sławomir Neumann, który powiedział: nie ma kompromisu przy łamaniu prawa, nie będziemy siadać z paserami do stołu i handlować ukradzionym dobrem. Nie będziemy tego robić. Przestrzeni na porozumienie chyba nie ma. Marek Ponikowski.
No, głos Jastrzębia prowokuje kolejny głos Jastrzębi.
Kolejnego Jastrzębia.
Tutaj te słowa o paserach i tak dalej, muszę powiedzieć, że nie bardzo mi się podobają. Po prostu nie trzeba trochę tonować sposób wyrażania się, ale co do meritum, no niestety tutaj trudno się nie zgodzić ze Sławomirem Neumannem, no ponieważ Jarosław Kaczyński wygłosił tak jastrzębie przemówienie, bo to tam właściwie było przemówienie niż wywiad, bo pani Cholecka nie stwarzała mu żadnych problemów, raczej usłużnie
stwarzała pole do wypowiedzi.
Podsuwała kolejne kwestie, które omawiał prezes.
Ale o treści mówmy.
No nie, no oczywiście nie wyrok Trybunału Konstytucyjnego, tylko stanowisko pewnej części sędziów, tak. Ustawa naprawcza obowiązuje, rozstrzyganie według kolejności i tak dalej. No, czyli...
Ale widzisz jakiś margines na porozumienie, jakieś pole, w którym może dojść do porozumienia
między stronami konfliktu? No, jeśli jeszcze przed tym wywiadem można było mieć jakieś nadzieje na to, że Jarosław Kaczyński będzie nastawiony na kompromis, to w tym momencie wszelka nadzieja już musiała umrzeć.
Maciej Wośko teraz. Maćku?
Ja rozumiem, że Marek Ponikowski liczył na to, że Jarosław Kaczyński pojawi się na białym koniu i powie: mam taką propozycję, będzie tak i tak.
Nie, no, biały koń to już dawno został zagospodarowany. Tak.
No nie, ja się nie spodziewałem tego, że padnie jakaś propozycja rozwiązania z bardzo prostego powodu i reakcja Sławomira Neumanna jest tego najlepszym dowodem, że właśnie tak by było. Znaczy jakakolwiek propozycja ze strony Jarosława Kaczyńskiego spotkałaby się z reakcją: nie siadamy do stołu z paserami, nie będziemy dyskutować na temat, nie wiem, omijania konstytucji czy szukania rozwiązania pozakonstytucyjnego, czy też jakiegoś dogadywania się w cudzysłowie. To jakby ta reakcja dzisiejsza na wczorajsze wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego no pokazuje rzeczywiście, że pad trwa i nie widać, żeby w najbliższym czasie znalazło się jakieś rozsądne rozwiązanie. Zapowiedź Jarosława Kaczyńskiego, że decyzja Komisji Weneckiej zostanie przekazana do Komisji Sejmowej, posłowie będą zastanawiać się trochę, co z tym zrobić, jak odpowiedzieć, jak zareagować. No jest też sygnałem na to, że ten konflikt będzie się przedłużał.
Czyli też pola do kompromisu wielkiego nie widzisz, rozumiem?
Ja nie widzę pola do kompromisu do momentu tak naprawdę, no pewnie gdzieś tam grudzień się jawi takim punktem...
Koniec kadencji prezesa Trybunału.
Koniec kadencji prezesa Rzeplińskiego, który no, już w tej chwili no, wszyscy słychać z jednej i z drugiej strony. Znaczy to wszyscy mówią, że Trybunał stał się elementem gry już nawet nie tyle politycznej, bo politycznym ciałem zawsze był, tak jak wczoraj też padło w tym wywiadzie, natomiast no, rzeczywiście gry partyjnej.
Za chwilę
wracamy. Stał się tym elementem tak naprawdę w czerwcu ubiegłego roku, kiedy Platforma no, podjęła, czy Sejm poprzedniej kadencji podjął decyzję.
Za chwilę wracamy do naszej dyskusji, krótka przerwa i po niej Maciej Naskręt. To są komentarze w Radiu Gdańsk. Gośćmi są Marek Ponikowski, Uniwersytet Gdański, Maciej Wośko, redaktor naczelny tygodnika ABC i Maciej Naskręt, trójmiasto.pl. W poprzedniej rundzie Marek Ponikowski i Maciej Wośko mówili o możliwym kompromisie w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, w sprawie Komisji Weneckiej. Teraz Maciej Naskręt. Ty widzisz, oni nie. Szansę na porozumienie.
Tak sądzę, że w tej chwili zakończył się pilot serialu pod tytułem Trybunał Konstytucyjny. Jesteśmy gdzieś w trakcie reklam. Za chwilę rozpocznie się drugi odcinek, a tylko dzięki temu, że tym paliwem do tego drugiego odcinka będzie przekazanie tej opinii Komisji Weneckiej do ustawodawcy przez premier Beatę Szydło. Czy ja widzę rozwiązanie? Ja widzę dwa rozwiązania. Tak jak już tutaj przedmówca, pan Wośko, powiedział, że jest to albo odejście prezesa Trybunału Konstytucyjnego, albo wyraźna zmiana opinii społecznej, czy też wyników sondażowych poszczególnych partii. To by mogło skłonić jednak, to by mogło ugiąć...
Gdyby PiS zaczął tracić gwałtownie,
tak,
chcesz powiedzieć,
tak? Tak, sądzę. No, raczej nie widzę innego wyjścia z tej sytuacji.
Z tym, że jeśli idzie o poparcie, to mam sondaż TNS Polska, który wczoraj został przepraszam, opublikowany i na PiS zagłosowałoby 38% wyborców, na Nowoczesną 13, na Platformę Obywatelską 12, a na Kukiz 15,9%. No, Prawo i Sprawiedliwość deklasuje rywali. Nie zapowiada się tutaj, że na tym konflikcie wokół Trybunału Konstytucyjnego, wokół tej Komisji Weneckiej Prawo i Sprawiedliwość traci. Tak, Marek Ponikowski się zgłasza, bardzo proszę.
Ja tutaj chcę zestawić ten wynik, który wyraźnie ucieszył polityków PiS-u, z kolejnym sondażem, który notabene byłem zdumiony...
Chodzi ci, że 74% tak, Polaków?
Tak, oczywiście, że tak. No bo to
74% Polaków uważa, że wyrok powinien zostać opublikowany.
Opublikowany, właśnie. Mhm. I nawet z tego wynika, że nawet część elektoratu pisowskiego jest zdania, że trzeba to zrobić.
Dobrze, Marku, tylko wydawało się, to kolejna kwestia, wydawało się, że konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego, to co opublikuje Komisja Wenecka, służy opozycji, bo to daje paliwo opozycji do bycia aktywnym na scenie politycznej. Okazuje się, jeśli weźmiemy ten sondaż, ja wiem, że jesteś do sondaży bardzo ostrożnie podchodzisz, ale jeśli weźmiemy ten sondaż, to okazuje się, że PiS-owi ten konflikt także służy i to może bardziej służy.
Nie, właśnie nie, ponieważ to jest sondaż partyjny, chciałem zwrócić uwagę, w którym nie uwzględniono najsilniejszej, moim zdaniem, w tej chwili siły...
KOD-u?
W cudzysłowie politycznej, bo to nie jest jednak siła polityczna, mianowicie właśnie Komitetu Obrony Demokracji. Bo cała masa ludzi, którzy w tej chwili popierają KOD i są przeciwni polityce Jarosława Kaczyńskiego i PiS-u, nie identyfikuje się ani z Platformą, ani z Nowoczesną.
Tylko czy KOD to nie jest politycznie Platforma i Nowoczesna?
Słucham?
czy KOD to politycznie nie jest Platforma i Nowoczesna?
Nie, nie, zdecydowanie nie. To jest cała masa ludzi, którzy popierają KOD, którzy chodzą na demonstracje i marsze KOD-u. Nie identyfikują się wprost z żadną z tych dwóch partii.
Maciej Naskręt.
Ja chciałbym tylko sprostować, tam nie ma masy ludzi, tam nie ma ludzi przede wszystkim młodych na tych KOD-ach. Więc to jest podstawowe.
Radzę się wybrać, panie
Nie,
Maciej.
Ja się na pewno tam nie wybiorę, bo KOD jest
chociażby jako dziennikarz, obserwator.
A to ja byłem, oczywiście, ale z punktu widzenia politycznego tam na pewno nie pójdę, bo no niestety KOD dla mnie jest, i pewnie dla wielu ludzi młodych, którzy mają dostęp do Facebooka, generalnie do mediów drugiego obiegu, oni widzą, że no, KOD jest niestety, ale jest niewiarygodny.
Że jest narzędziem politycznym i to o czym mówi Marek Ponikowski, potwierdza to. To znaczy, okej, oficjalnie nie jest to ani Platforma, ani Nowoczesna, ale wiemy doskonale, że politycy obu tych partii bardzo popierają działania KOD-u, bo mają coś w rodzaju wysuniętego ramienia społecznego niezadowolenia i rzeczywiście łapią część takiego elektoratu niezdecydowanego, a równocześnie proszę zobaczyć, proszę zwrócić uwagę na to, że Platforma w tym sporze o Trybunał Konstytucyjny wycofała się lekko do drugiej linii, bo w pierwszej linii jest właśnie KOD i to na KOD się wskazuje jako na tą siłę, ale tłumaczenie przez członków dzieło polityczne, to właśnie wszyscy podskórnie czujemy, że jest i ja już wielokrotnie gdzieś tam dawałem wyraz temu, że szkoda mi tych ludzi, którzy idą na te demonstracje bez przyczyn stricte politycznych, a tak naprawdę no, są używani do tego, żeby
Maćku,
jakąś
w tej chwili
kończę
czuję
zdanie.
Czuję się osobiście dotknięty tym, co powiedziałeś, bo ja nie jestem przez nikogo manipulowany, natomiast mam poczucie, że polityka PiSu odbiera mi kawałek po kawałku moją wolność i to nie ma nic wspólnego z polityką.
Znaczy, ja nie wiem, gdzie ci odbiera wolność polityka PiSu w kontekście na przykład Trybunału Konstytucyjnego.
Właśnie chociażby w kontekście Trybunału.
Jeszcze pytanie do Maćka Woźko. O te sondaże, o to, że wydawało się, że spół wokół Trybunału Konstytucyjnego napędza, jest paliwem dla opozycji. Tymczasem okazuje się, że chyba także jest paliwem dla Prawa i Sprawiedliwości.
Ja powiem tak, też w kontekście tych sondaży i w kontekście wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego. Byłem przekonany, że to ten wczorajszy wywiad i te wczorajsze wypowiedzi będą znacznie ostrzejsze. Ten wywiad był wbrew pozorom bardzo spokojny. Prawo i Sprawiedliwość.
Ale czego się spodziewałeś?
Ma wszystkie narzędzia do tego, żeby pójść na pełne zwarcie i powiedzieć nie, będzie tak jak my chcemy i nikt nam tutaj nie będzie nic zmieniał, nic mówił, bo mamy poparcie sondażowe, ale Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość, zresztą wszyscy politycy wiedzą o tym doskonale, że z tymi sondażami to różnie bywa. Takim bezpośrednim potwierdzeniem tego, co się dzieje, mam wrażenie, były wybory uzupełniające do Senatu na Podlasiu i zwycięstwo pani Anny Marii Anders z 47% wynikiem poparcia. To są bezpośrednie wybory i tam rzeczywiście jakby Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość dostali sygnał, ten kierunek jest akceptowany i ten kierunek takiej zdecydowanej próby zmiany w Polsce jest pożądany przez wyborców.
Maciej Naskręt.
No cóż, sądzę, że ta cała sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego no raczej nie złamie tutaj Prawa i Sprawiedliwości. Oni będą dalej dążyć do tego, do utrwalenia się we władzy sądowniczej naszego kraju. Czym to się skończy? No, trudno powiedzieć, no, będą następne wybory. Czy przebrną? Nie wiadomo. No.
Marek Ponikowski.
To nie chodzi o to, czy będą wybory, czy nie będą. ja tutaj w znak zapytania z wykrzyknikiem można by postawić w tym miejscu. Natomiast mamy sytuację już na dziś i na jutro i na pojutrze znacznie gorszą. Proszę pamiętać, że wkraczamy w sytuację, w której będą niejako funkcjonowały dwa porządki prawne równolegle. To na poziomie prawa państwowego, instytucji i tak dalej, to nie jest tak szczególnie bolesne. Natomiast na poziomie konkretnych rozstrzygnięć sądowych, tam gdzie sędziowie będą musieli się decydować, czy przyjmować wersję prawa Trybunału, czy wersję prawa PiS-u, będzie to problem przekładany na konkretne i bardzo istotne dla obywateli rzeczy. Chociażby przywołajmy sprawę tego, co PiS chce zrobić z obrotem ziemią. Mhm. Tutaj na wsi panuje już w tej chwili dość spore zaniepokojenie tym co się szykuje, bo w gruncie rzeczy chodzi o ograniczenie prawa własności. Jeśli się precedens dotyczący prawa własności pojawi na wsi, to w gruncie rzeczy każdy z nas może pewnego dnia dowiedzieć się, że nie jest właścicielem mieszkania na przykład, bo... Prawda, trzeba coś tam ulepszyć.
Ta ustawa Marku, jest modyfikowana. Chodzi ci o prawo dziedziczenia. To prawo dziedziczenia zostanie zachowane z tych ostatnich informacji, jakie znam.
Dobrze, ale jeśli się majstruje już przy tego typu prawach, to mam prawo być zaniepokojony i podejrzewam, że nie tylko
ja
jeden.
To ja tylko dodam na zakończenie, bo to był przedmiot fajnej audycji ekonomicznej, którą prowadziłem. We Francji jak dopiero muszą być od wielu lat zaniepokojeni, bo to rozwiązania, które my wprowadzamy we Francji funkcjonują. To właśnie jest ochrona ziemi we Francji. Bardzo podobny model przyjęto.
To nie jest to samo.
Bardzo skomplikowana materia dotycząca tego. Krótka przerwa, bo mamy skrót wiadomości i jesteśmy ponownie z naszymi słuchaczami. Maciej Wośko, redaktor naczelny tygodnika ABC, Maciej Naskręt, portal trójmiasto.pl i Marek Ponikowski, Uniwersytet Gdański. Komentarze w Radiu Gdańsk. Maciej Naskręt, Trójmiasto.pl, Marek Ponikowski, Uniwersytet Gdański, Maciej Wośko, redaktor naczelny tygodnika ABC, Robert Silski. Przed chwilą w skrócie wiadomości słyszeliście, czytał, że w sprawie Trybunału Konstytucyjnego rząd uzurpuje sobie uprawnienia sądu odwoławczego, mówi przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński. Zdaniem sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku nie można mówić, by w całym konflikcie Trybunał orzekał we własnej sprawie i że twierdzi Wojciech Hermeliński, że kompromis w sprawie Trybunału jest niezbędny i w jego wypracowanie powinien włączyć się parlament i prezydent. Żaden z was nie pokazał możliwości takiego kompromisu, pola, gdzie mogłyby się spotkać te różne opinie, więc wy raczej, mówię o komentatorach, którzy uczestniczą w tej audycji, nie dostrzegacie możliwości porozumienia, bo obie strony okopały się na swoich pozycjach, jak rozumiem te rzeczy. Teraz chciałbym, żebyśmy porozmawiali... Przepraszam, zapomniałem. Mamy słuchaczy, którzy piszą. Pan Tomek. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości powiedział wczoraj, że sprawa Trybunału w grudniu rozwiąże się sama. Prezesowi Trybunału kończy się wtedy kadencja, a my swojego prezesa obsadzimy i Trybunał Konstytucyjny dopiero wtedy będzie neutralny po ich niemu, napisał pan Tomasz. Tutaj podnosiliśmy w tej dyskusji, mówiliście o tym, że rzeczywiście w grudniu kończy się...
To na razie
grudniu...
nie prezes PiS wybiera prezesa
Trybunału. Sędziowie, więc większość sędziów to są sędziowie nominowani do tego ciała przez Platformę Obywatelską.
Przepraszam, Jacku, no ale już nie mów takich rzeczy,
ponieważ
sędziów wybierano w 10 spośród tych, którzy zasiadają w tej chwili, wybierano głosami i zarówno Platformy, jak i PiS-u.
Ale zgłoszeni i na tym polega cały problem. I konflikt, który, jak wiesz, trwa...
To znaczy, PiS-owcy głosowali przeciwko sobie? No nie rozumiem tego.
Pan Łukasz z kolei. Myślę, że KOT przy następnych wyborach przeobrazi się w nową partię polityczną, tak jak było kiedyś z Solidarnością i Akcją Wyborczą Solidarność. To pan Łukasz napisał.
No to odległe bardzo porównanie kodu do Solidarności, jeszcze daleko.
Tak, ale z pewnej takiej no, Solidarność, Związek Zawodowy wyłonił koalicję wyborczą. To była koalicja wyborcza, akcja wyborcza Solidarność, więc pan Łukasz tak tutaj pisze. Pan Walerii pisze, że nie rozumie stanowiska Prawa i Sprawiedliwości. Przecież ta sprawa z Trybunałem to jedyna broń w rękach opozycji. PiS powinien machnąć ręką i pójść na ustępstwa, pokazując chęć do zgody i pojednania, tym samym wybijając kły opozycji. I jeszcze jeden głos. Jestem wstrząśnięta tym, co mówi pan Naskręt. O, widzisz, Maciek, jestem 30-letnią gdańszczanką, nigdy nie byłam członkiem żadnej partii, bardzo wnikliwie obserwuję to, co dzieje się w internecie. Nie wiem, gdzie pan Naskręt dostrzegł brak młodych ludzi w KOD. Wszyscy moi znajomi popierają działania komitetu, nie zgadza się z polityką Platformy Obywatelskiej, nasza słuchaczka, bo już od dawna oddzieliła się od obywatelskości. Natomiast to, co robi PiS, odbiera jej krok po kroku poczucie bezpieczeństwa w kraju. Także głosy są, jak widzicie państwo, bardzo ciekawe naszych słuchaczy. Bardzo dziękuję za nie. 603-06-06-06. Maciej Naskręt, Maciej Ponikowski, Marek Ponikowski, Maciej Wośko. Dużo Maćków, dlatego wszyscy panowie na M jesteście trzej. Dobrze, to teraz o programie Rodzina 500+. Porozmawiajmy. Dlatego, że mieliśmy tutaj gości dzisiaj. Agnieszka Michajłow przeprowadziła dwie bardzo ciekawe rozmowy z Pawłem Adamowiczem, który uczestniczył wczoraj w spotkaniu z premier Beatą Szydło w Warszawie. Było takie spotkanie premier i pani minister rodziny z prezydentami miast z całej Polski. Był prezydent Paweł Adamowicz. Widziałem, że był też prezydent Robert Biedroń, prezydent Słupska i premier Beata Szydło mówiła, damy radę z tym programem 500+. Potem Agnieszka rozmawiała z panem wiceministrem rodziny polityki społecznej, pracy i polityki społecznej, też o programie 500+. Ten program 500+ wychodzi na to, że się uda. Tak, miejmy nadzieję, że się uda, przynajmniej wielkich zagrożeń nie ma, chociaż pewnie pojawiać się będą błędy, ale co więcej, pojawia się także myśl, że program 500+ rozrusza także naszą gospodarkę, że pieniądze, które zostaną wrzucone na rynek, w tym roku 17 miliardów, które zostanie wrzucone na rynek, pobudzi konsumpcję wewnętrzną i da wzrost gospodarczy większy niż się spodziewaliśmy w drugim półroczu tego roku. Maciej Naskręt.
Tak, już nawet jeden z amerykańskich banków odnotował, Morgan Stanley odnotował, że PKB Polski wzrośnie o jakieś 0,4%. To jest bardzo dużo. No, z tym programem
wzrośnie z tym, co planowano.
Tak.
Plus do tego, co planowano.
Dokładnie.
Tak?
No, 17 miliardów włożone tak naprawdę w gospodarkę. No, ciężko porównać, trudno porównać tutaj cokolwiek, jakieś inwestycje na taką skalę. Mhm. Ale co ciekawe, no, ten program 500+ budzi takie trochę moje kontrowersje.
O, a co ci się nie podoba?
Armia urzędników znowu zostanie zatrudniona do obsługi tego całego programu. Z tego, co wiem, to w Gdańsku ma się pojawić 30 dodatkowych etatów w Urzędzie Miasta. We Wrocławiu nawet 130. Już wydaliśmy 65 milionów złotych na ten projekt. Mhm.
No, tylko 30 urzędników dodatkowych na takie miasto jak Gdańsk to dużo?
No, nie martwi, że
że w ogóle ktokolwiek zostanie zatrudniony przy tym projekcie?
Generalnie my mnożymy to administrację. No, z każdym krokiem, co rok coraz więcej. Nie ma, nigdzie nie szukamy oszczędności, nigdzie nie szukamy jakichś rozwiązań tańszych. Jakaś informatyzacja, przecież już jesteśmy w czasie tych zaawansowanych technologii. No, nic to nam nie pomaga.
Panie Macieju, widział pan Bośko ten wniosek do wypełnienia. On nie jest wcale taki łatwy i nie jest wcale taki prosty, zwłaszcza, że po to wsparcie, po te 500 zł, zgłoszą się też ludzie, którym powiem, trzeba będzie pomóc. I to jest, rozumiem, no, ta armia, ja słyszę w Gdańsku 45 nowych pracowników w Urzędzie Miasta i w MOPR-ze, którzy będą pomagali, czy będą...
Przyjmowali te wnioski, pomagali i weryfikowali.
To jest ja powiem tak, obstawiam, że i tutaj plus dla samorządów, bo samorządy od samego początku mówiły, musimy mieć pieniądze na to, żeby zatrudnić dodatkowe osoby.
Wdrożyć ten program.
Ponieważ ludzie przyjdą z wnioskami papierowymi. Oczywiście, że można złożyć wniosek przez internet, można złożyć go w ZUS-ie, można złożyć go w banku. Tylko pamiętajmy też o tym, że gro osób, które zwróci się o ten zasiłek, o to wsparcie, o 500 zł, to są ludzie, którzy będą mieli... realny problem z tym, żeby wypełnić, obliczyć...
Znaczy powiedz odważnie, znaczy ludzie, którzy w tej chwili są już wykluczeni cyfrowo, albo którzy mają duże problemy z tym wykluczeniem cyfrowym.
Więc ja rozumiem potrzebę i plusem jest to, i to jest to, co mnie cieszy z wczorajszych informacji, że samorządy dostały dokładnie tyle pieniędzy, ile wnioskowały o finanse na obsługę tego programu.
Ale ja chciałbym jedną rzecz zaznaczyć. To, że zatrudnimy 40 pracowników w Urzędzie Miasta, to fakt, ale będziemy te zgłoszenia przyjmować od danej osoby może raz na dekadę, albo może dwa razy na dekadę. No i teraz na początku powstanie taka górka z tymi zgłoszeniami, a później co? No już nie będzie
potrzeby, tak?
Tak, nie będzie takiej potrzeby przyjmowania tylu wniosków, a tych 40 pracowników pewnie oni gdzieś zostaną w tym urzędzie. No. I o to tutaj tak naprawdę się rozchodzi.
Jedno zdanie tylko jeszcze tak? Ja się cieszę, kiedy samorządy zatrudniają urzędników po coś, to znaczy kiedy jest konkretne zadanie do wykonania i rzeczywiście urząd mówi, teraz musimy zatrudnić. Bo najgorsza jest sytuacja, kiedy to zatrudnienie rośnie niewspółmiernie do obowiązków czy do zadań, które samorządy mają. A z taką sytuacją przecież przez wiele lat mieliśmy też sytuację i obserwowaliśmy ją też, jak rosły etaty czy liczba osób zatrudnionych przez samorządy w różnych jednostkach, bo to nie chodzi tylko o urząd. A tak naprawdę no, niewiele więcej się tam działo.
Maćku, tutaj wygłosiłeś ognistą krytykę administracji państwowej. Ja ostatnio przeczytałem, że w tej chwili w skład rządu pani Beaty Szydło wchodzi 116 ministrów i wiceministrów. I to jest w ogóle rekord, jeśli nie świata, to w każdym razie na pewno Polski powojennej. Także że ja bym troszkę wiesz, oględniej tutaj te samorządy krytykował, bo tam
na ogół coś z tego
wychodzi. Natomiast jeśli chodzi o administrację
rządową... Chciałem przypomnieć, że to... Maciek Naskręt krytykuje samorządy, a Maciek Woźko chwalił samorządy.
Maciek Woźko przed chwilą powiedział o tym, że samorządy zatrudniają niepotrzebnych urzędników. No to,
zatrudniały.
To zatrudniały.
Teraz się cieszę, kiedy samorządy zatrudniają urzędników po coś, to znaczy jest potrzeba.
Bo przedtem zajmowały do niczego, tak?
No powiem szczerze, że jeżeli obserwujemy przyrost administracji też w samorządach przez ostatnie lata, no to trudno znaleźć jakiś powód, zwłaszcza, że wszystkie samorządy mówią od wielu lat o oszczędzaniu. Do rządu, tak, ten rząd w tej chwili ma bardzo dużo zadań, bardzo dużo pracy, próbuje uporządkować rzeczy, które audytuje, które przegląda. To jest jasne, że wymaga to też dodatkowych rąk do pracy.
Nowych rekordów zatrudnienia. No to zgoda. Może masz rację. No tutaj jakoś tak nie mogę do końca podzielić optymizmu kolegów co do programu 500+, ponieważ ja właściwie do tej pory nie wiem, po co on został wprowadzony. Bo bazując na wczorajszej na przykład wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego, to tam w ogóle demografia się nie pojawiła w jego wypowiedzi. Powiedział, że to jest program socjalny i ekonomiczny bodaj. Także, że jakby coś zupełnie innego. Nie do oszacowania, a może to się bardzo przykro skończyć, są skutki na rynku pracy, ponieważ są sygnały, że sporo kobiet wypadnie z rynku pracy w najbliższym czasie. Jakiś zetknąłem się z przykładem dużej fabryki drobiarskiej na Podlasiu, która w całości eksportuje swoją produkcję i która w tej chwili już się bardzo obawia, że będzie miała problemy z zatrudnieniem, ponieważ kilkaset kobiet prawdopodobnie odejdzie z pracy przez te 500+. W sytuacji, kiedy wcale rąk do pracy
nie ma. Ale kobiety będą miały wybór. Nikt ich nie zmusi do tego, żeby nie pracowały albo żeby pracowały.
Ale oczywiście, że tak. No i korzystają z tego wyboru. Mhm. Tylko zobaczymy, jak to się odbije na tym wzroście, który nam tak Morgan Stanley tutaj radośnie zarysował. Bo może być różnie. Ja nie przesądzam, ale no, skoro tutaj były do tej pory same pozytywne prognozy, to ja wystąpię w roli adwokata diabła. Druga sprawa, podział zadań między administrację rządową i samorządową jest taki, że za każde niepowodzenie będzie się krytykować samorządy, bo to one przecież są tą organem wykonawczym tej całej operacji. Natomiast dwa tygodnie przed uruchomieniem słyszę prezydenta Biedronia, który mówi, że w ogóle na przykład nie dotarł do nich cały program komputerowy,
znaczy według nakładka tego programu.
Według którego to ma być realizowane. To dwa tygodnie w administracji to wcale nie jest tak mało, bo to urzędnicy muszą się przeszkolić i tak dalej, i tak dalej. Także no, zobaczymy.
Znaczy to jest nakładka na program, który już funkcjonuje w administracji.
Jak to wszystko będzie działało, też z kolei też, zobaczymy, bo wszystko, rzeczy nie są w oderwaniu. Jeśli się w tej chwili zmienia całą tą sytuację w szkołach, te trzylatki nie znajdą prawdopodobnie w dużej części miejsc w przedszkolach. W związku z tym kobiety, które mogłyby wchodzić na rynek pracy, zostaną w domach, żeby się tymi dziećmi opiekować i tak dalej. No to jest żywy organizm z niesłychaną liczbą wzajemnych współzależności. Tutaj się wkracza z jednym takim segmentem, który ma coś zasadniczo zmienić. Da pewnie jakiejś części społeczeństwa satysfakcję i pieniądze, ale też kto wie, czy się też nie w pewnym momencie nie okaże, że tak jak swojego czasu po tym programie pani minister Banach nie zaowocuje z wzrostem liczby rozwodów, bo ludziom się będzie opłacało brać fikcyjne rozwody po to, żeby samotne matki dostawały...
Ale nie ma tego. To wręcz przeciwnie.
A zobaczysz, Jacku.
Myślisz? Maciej Naskręt.
No na koniec jeszcze jest taka jedna wątpliwość wokół tego programu 500+, bo tak naprawdę pieniądze będą rozdawać samorządy. I tak się martwię, czy obecny socjal, który jest wypłacany mieszkańcom, on no, nie zostanie pomniejszony, no, zostanie przykryty.
Nie
tym.
Rozumiem.
No, może być tak, że ten program 500+ przykryje ten socjal dotychczasowy. No, jakieś wystąpią kolejne zaostrzenia.
Tylko trzeba pamiętać, do kogo jest adresowany i jakie są warunki w tym programie 500+. Także dziecko jest do 18 roku życia, są ograniczenia na pierwsze dziecko dochodowe, tak? Ale więc to nie można, rzeczywiście nie można do końca nazywać tego programem socjalnym. Z drugiej strony to, czy to będzie program, który spowoduje zwiększone urodzenia, zwiększony przyrost naturalny w Polsce, też jeszcze bardzo trudno jest powiedzieć, jest bardzo dużo wątpliwości, czy to spowoduje...
Program jest wielkim eksperymentem.
Na pewno bardzo mocno pomoże rodzinom wielodzietnym, bardzo, bardzo mocno, bo nasi słuchacze piszą, pan Tomasz pisze, że jest ojcem dwójki dzieci. Dla mnie program, który ma 500 plusów i 0 minusów. I koniec tematu dla pana Tomasza. Pan Marek pisze, że czy nie lepiej uprościć wniosek niż dodawać etaty. No to by było ciekawe. Może rzeczywiście, bo Maciej Wośko mówił, czy widzieliśmy ten formularz. Tak, on jest skomplikowany, prawda?
On nie jest Maćku, wcale bardzo... taki prosty, natomiast jak uprościmy wniosek, to się okaże, że jest tam mnóstwo dziur, system jest nieefektywny, znaczy można łatwo gdzieś tam nagiąć pewne rzeczy. Mhm. ten wniosek rzeczywiście ma umożliwić zebranie informacji na temat osób, którym ten zasiłek czy te 500 plus się należy. Jeszcze do tego, co...
Nie, już nie. Maćku, ja bardzo przepraszam, bo chciałbym, żebyśmy zrobili jedną rzecz, w którą się nie da wierzyć albo którą nie da się zrealizować. Przypomnę, Maciej Wojsko, Marek Ponikowski, Maciej Naskręt to goście komentarzy Radia Gdańsk. Dwie informacje. Pierwsza informacja to 5 milionów Polaków nie miało w ubiegłym roku w ręce żadnej książki. 5 milionów Polaków żadnej książki nie miała w ręku. Nasi słuchacze, którzy pisali w ranku do Magdy Szpiner, po prostu nie chcą wierzyć, żeby tak było, to było możliwe, więc to jest ta pierwsza informacja, której się nie chce wierzyć. A druga, bardzo ciekawy eksperyment. Eksperyment w gdyńskiej szkole. Nastolatki na 3 dni będą próbowały przeżyć bez smartfona, komórki, bez telewizji, bez tych mediów elektronicznych. Czy to jest w ogóle możliwe? Dla pokolenia starszego, dla mnie, dla Maćka Wojsko, dla Marka Ponikowskiego, pewnie tak, to jest możliwe przeżyć 3 dni bez komórki, ale dla młodych ludzi już nie. Media elektroniczne kształtują naszą świadomość. Ja byłem ostatnio na bardzo ciekawym wykładzie dla rodziców w 5. liceum ogólnokształcącym w Gdańsku, gdzie mówiono o uzależnieniu od multimediów. Fantastyczny wykład dla rodziców, żeby zwrócili uwagę, czy ich dzieci nie są uzależnione od multimediów, i to uzależnienie to jest chyba plaga dzisiejszych czasów. Maciej Naskręt, ty jesteś uzależniony, bo ty pracujesz w portalu trójmiasto.pl.
Tak, to niestety to prawda. To jest niestety też prawda dla...
Dałbyś wytrzymać 3 dni bez komórki, bez telewizora, bez smartfonu?
Chyba nie, bo ta chęć posiadania wiadomości, czytania ich jest bardzo duża, odbierania maili, SMS-ów, no jest to... Jest to chyba już nauk, mogę się taki coming out zrobić tutaj.
Maciej Wojsko?
Znaczy, jesteśmy wszyscy oczywiście uzależnieni, ale jakby wprost od dostępu do informacji, to jest jasne. Ja mam wrażenie, że robienie sobie takich ćwiczeń 3 dni bez, to jest dowód tak naprawdę na to, że mamy problem, bo kiedy sobie robimy, dobrze, będę teraz 3 dni pił herbatę bez cukru, no to jest dowód, że rzeczywiście tam jest jakiś kłopot. Ale paradoksalnie cała ta historia wiąże się moim zdaniem również z programem 500+, bo co da nam 500+? Da rodzinom czas na to, żeby... trochę więcej czasu, ja w to mocno wierzę, trochę więcej czasu spędzać w domach z dziećmi, żeby być może przeczytać właśnie tym dzieciakom jakąś książkę, żeby poświęcić im trochę więcej czasu, a nie tylko gapić się w...
A nie kupić smartfona. Tak, a nie kupić smartfona i szybki dostęp do internetu za te 500
zł. Co do tego eksperymentu, to ja bym raczej szukał takiej możliwości, żeby zrobić eksperyment, że korzystamy ze smartfona, czy zwłaszcza dzieciaki, a w tej chwili przeciętny 6-7-latek ma już swój pierwszy smartfon i korzysta z niego aktywnie, żeby korzystano z tych urządzeń przez 15-20 minut dziennie tylko. Tak jak się ogląda i tak jak słyszymy od wielu lat, oglądajcie telewizję z dzieciakami przez 15-20 minut, bo nie chodzi o to, żeby zupełnie to wyłączyć, czy zupełnie
zabronić.
Znaczy
świadomie, żeby to było narzędzie.
Na to odpowiedni czas. Ja 15-20 specjalnie... minut to jest w zupełności wystarcza. Co więcej, badania też pokazują, że dzieciaki, które aktywnie korzystają z urządzeń elektronicznych, czyli smartfonów, gier, komputera, właśnie w taki rozsądny sposób, lepiej się rozwijają, szybciej się uczą. No,
niż te, które mają nieograniczony dostęp.
Dokładnie.
Ja wspomniałem o tym wykładzie dla rodziców o uzależnieniu, o tym eksperymencie w Gdyni, że 3 dni bez komórki, bez telewizora, żebyśmy sobie uświadomili, my i słuchacze, jaki to jest naprawdę wielki problem współczesności. My mówimy o pewnych uzależnieniach, myśląc tradycyjnie, nie wiem, alkohol, papierosy, narkotyki. Nie, mamy zupełnie inne formy w tej chwili już uzależnienia cyfrowego. Marek Ponikowski.
No ja mam z tym praktyczny problem podczas zajęć.
Że studenci siedzą na komórce, coś robią.
Po prostu rozwiązuję go w tej chwili w ten sposób, że zapowiadam na początku semestru, że absolutnie nie zgadzam się na korzystanie ze smartfonów podczas zajęć. No chyba, że potrzebne jest to merytorycznie do ściągnięcia jakiejś informacji potrzebnej. I widzę, jak straszliwie ci młodzi ludzie się męczą, żeby się w tym utrzymać. I co jakiś czas muszę zwracać uwagę, że ktoś zamiast brać udział w zajęciach, to dłubie tam palcem i wysyła SMS-a, czy jakieś korespondencje prowadzi, no to jest coś dla mnie niesłychanie niebezpiecznego, bo jest cała ta elektronika, z którą mamy do czynienia, jest w ogóle wielkim cudem technicznym, z którego ludzkość nie potrafi absolutnie robić sensownego użytku.
Tylko Marku, nie wylej dziecka z kąpielą, dlatego że ja czasami chodzę na wywiadówki do dziecka i siedzę i na smartfonie piszę wszystko, co mówi nauczycielka, żeby wysłać do żony maila. Tak? Ja nie notuję na kartce to, co jest, tylko piszę od razu na smartfonie. Więc być może twoi studenci też notują uważnie słowa, spisują.
Właśnie jakoś jestem dziwnie spokojny, że nie chodzi o prowadzenie notatek.
Panowie, niestety musimy kończyć. Za 3 minuty godzina 10:00. Bardzo wam serdecznie dziękuję. W komentarzach gośćmi byli Maciej Naskręt, portal Trójmiasto.pl.
Dziękuję bardzo.
Marek Ponikowski, Uniwersytet Gdański.
Dziękuję,
do widzenia. I Maciej Wośko, redaktor naczelny tygodnika ABC.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Ja również dziękuję. Za chwilę audycja Ludzie i Pieniądze. Iwona Wysocka już czeka na państwa i za chwilę w tym studiu Maciej Goniszewski, Kazimierz Janek, Szczepan Stakowicz, goście Iwony Wysockiej.